To jest Radio RMF 24, a my przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie dziś rano przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, aby przedyskutować z władzami Izraela kwestie dotyczące wojny z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas oraz sytuacji humanitarnej w strefie Gazy. I od razu po przybyciu odniósł się do wtorkowego strzału szpitala w palestyńskiej strefie Gazy, który skutkował śmiercią kilkuset cywilów. Joe Biden powiedział, wydaje się prawdopodobne, że wtorkowy ostrzał szpitala w palestyńskiej strefie Gazy nie został dokonany przez izraelską armię. Sprawcą był kto inny, mówił Joe Biden. A z nami jest profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy ta wizyta Joe Bidena pokazuje, że sytuacja może eskalować? Nie mówię oczywiście o samej strefie Gazy, bo tam będzie eskalować z całą pewnością, ale mówię szerzej o Bliskim Wschodzie.
Tak, to znaczy to, że ona może eskalować, wiemy niezależnie od tego, czy Joe Biden przyjechałby do Izraela, czy nie. Wiemy o tym z ruchów militarnych i zapewnień poparcia politycznego, jakie otrzymują strony tego konfliktu, czyli koncentracja dwóch lotniskowcowych grup bojowych amerykańskich na wschodniej części Morza Śródziemnego jest już bardzo poważnym sygnałem. Z jednej strony, a z drugiej strony zapowiedzi płynące ze strony libańskiego Hezbollahu o tym, że atak Izraela, czy też atak lądowy armii izraelskiej na strefę Gazy spowoduje reakcję właśnie Hezbollahu, czyli właściwie otwarcie drugiego frontu z perspektywy izraelskiej, czyli atak z północy na Izrael. To są bardzo poważne przesłanki mówiące o tym, że możemy stać w obliczu takiej sytuacji przypominającej upadające kostki domina, ponieważ jeżeli Hezbollah zaatakuje Izrael, a dodajmy, że Hezbollah ma potężny, wielokrotnie większy arsenał rakietowy niż ma Hamas, no to wtedy będzie się to łączyło z bardzo dużą liczbą ofiar po stronie ludności cywilnej w Izraelu, ponieważ atak Hezbollahu prawdopodobnie nasyci systemy przeciwrakietowe Izraela i wtedy jest wysoce prawdopodobne, że Stany Zjednoczone włączą się do wojny, a to z kolei może uruchomić włączenie się do walk przeciwko Stanom Zjednoczonym kolejne organizacje znajdujące się pod wpływem Iranu. Iran na Bliskim Wschodzie ma sieć bliskich sobie, sterowanych częściowo przez siebie, zbrojonych przez siebie organizacji od jemeńskiego ruchu Hutich, czyli organizacji Ansar Allah, po rozmaite milicje szyickie przede wszystkim w Iraku, no i wreszcie milicje syryjskie wraz z reżimem syryjskim. To wszystko są bliscy sojusznicy Iranu i właśnie uruchomienie tych sił przeciwko obecności wojsk amerykańskich czy placówku amerykańskim w rejonie jest prawdopodobnie tym następnym szczeblem eskalacji, który możemy widzieć, jeżeli doszłoby do spełnienia czarnego scenariusza, czyli akcji Hezbollahu i kontrakcji Amerykanów w Libanie.
Władze amerykańskie są już tam na terenie od jakiegoś czasu. Joe Biden to jest kolejny, najwyższy w tej chwili polityk amerykański, który przybył do tego rejonu. Rozumiem, że Stany Zjednoczone próbują zrobić wszystko, żeby ten czarny scenariusz odwrócić, ale z drugiej strony także dość jasno prezentują poparcie dla Izraela i to w sytuacji, w której część opinii publicznej Zachodu jest już przerażona tymi obrazami, które widzimy dobiegające ze strefy Gazy. No w tym ostatnim wydarzeniem prezydent Joe Biden mówi, to nie Izrael, jak rozumiem, to Hamas zbombardował własny szpital, ale to nie do końca chyba jest przekonywujące dla opinii publicznej.
Tak, znaczy doprecyzowując, to oficjalna wersja izraelska, że to rakieta innej organizacji islamskiego dżihadu trafiła w ten szpital nieintencjonalnie. No nie wiemy, prawda? To znaczy musimy wstrzymać sąd, nie mamy jako opinia publiczna jeszcze żadnych dowodów rozstrzygających w tej kwestii. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, tak jak pan redaktor wspomniał, opinia publiczna w krajach arabskich, a nie tylko arabskich, ale muzułmańskich, bo mówimy tu o znacznie szerszej grupie krajów, te demonstracje popierające Palestyńczyków i wzywające do No, powstrzymania ofensywy Izraela są bardzo, te głosy są bardzo widoczne nie tylko w Egipcie, Jordanii czy Iraku, ale także w krajach tak odległych jak Pakistan czy Indonezja chociażby. Więc mówimy tutaj o takim globalnym wymiarze tego konfliktu i on jest istotny też z punktu widzenia Joe Bidena i z naszego punktu widzenia, ponieważ globalne południe, w którym te głosy poparcia dla Palestyny są znacznie silniejsze niż na Zachodzie, jakby odwraca się w toku tego konfliktu od Zachodu coraz bardziej, bo pokazuje i gracze tacy jak Chiny czy Rosja korzystają z tych nastrojów po to, żeby pokazać, jak bardzo Zachód jest pełny hipokryzji. Z jednej strony potępiając bombardowania ludności cywilnej przez Rosjan czy reżim syryjski właśnie w Syrii czy na Ukrainie, natomiast nie robiąc wiele, jeżeli bombardowani są muzułmanie w Gazie. I to jest kolejny wymiar, czy też kolejny koszt, który skłania przywódcę Stanów Zjednoczonych do dążenia do jak najszybszego zakończenia tego konfliktu. Wewnętrzna opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych to jedna rzecz, straty i ofiary ludności cywilnej druga rzecz, a trzecia rzecz to ta globalna opinia publiczna, czy też opinia publiczna tego globalnego południa, które to kraje no, są coraz ważniejsze w tej układance, w której no, Zachód się nieco kurczy, a reszta świata jednak rośnie w siłę.
Izrael oczywiście jest zależny do pewnego stopnia militarnie od Stanów Zjednoczonych. To one gwarantują mu bezpieczeństwo, ale z drugiej strony Izrael jest zależny od swojego własnego społeczeństwa, które po no, tak gigantycznym z perspektywy dość małego państwa, jakim jest Izrael ataku, no, domaga się odwetu, zemsty i zapewnienia bezpieczeństwa, co jest głównym celem każdej izraelskiej władzy, bezpieczeństwa przed Hamasem. Więc z drugiej strony pytanie, czy prezydent Joe Biden rzeczywiście może na tyle mocno nacisnąć władze izraelskie, żeby one bez jakiegoś spektakularnego odwetu przerwały swoje działania. Wiadomo, że one jak się będą dociśnięte, to przerwą, bo nie będą miały wyjścia. Ale czy najpierw nie muszą wykonać jakichś naprawdę mocnych ruchów, żeby wytłumaczyć się przed społeczeństwem izraelskim?
No to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, a ona jest rzeczywiście dotyka sedna tej sprawy. Co znaczy mocnych ruchów? Nicolas Nassem Taleb, libański filozof, przeliczył szybko, że dotychczasowe odwety Izraela skutkowały ofiarami w skali 30-1 Palestyńczyków za zmarłego Izraelczyka. Czy to jest to, czego oczekuje izraelskie społeczeństwo? Nie wiem. Nie wiem, kiedy ten odwet zostanie, to poczucie, że należy wstrzymać działania wojenne, zostanie to dojdziemy do tego punktu. Wiemy, że dojdziemy do niego. Ten cykl, ten konflikt, który obserwujemy na terenie Palestyny i Izraela od 100 lat już z górą, no jest cyklem erupcji przemocy, przerywanych negocjacjami, po których następuje następna erupcja przemocy. I patrząc na to z tej dłuższej perspektywy, no nie ma wątpliwości, że ten konflikt, czy też ta odsłona konfliktu, ta wojna w tym momencie też dobiegnie końca, ale czy ten koniec nastąpi po tym, jak Izrael wkroczy do Strefy Gazy, dokona zniszczenia infrastruktury, w szczególności infrastruktury rakietowej Hamasu i być może będzie w stanie wyeliminować kilku czy też gro wojskowych przywódców, czy do tego jeszcze będzie potrzebna jakaś stała obecność wojsk izraelskich w Strefie Gazy, co będzie bardzo też kosztowne dla Cahalu, dla armii Izraela, biorąc pod uwagę charakter walk, które tam będą prowadzone. Tutaj jest bardzo dużo znaków zapytania, nawet jeżeli założymy, że konflikt ten będzie zlokalizowany i nie rozleje się, tak jak to przed chwilą rozmawialiśmy, na Liban i na kolejne kraje. Nawet taka skala operacji, czyli stosunkowo niewielka, w której Izrael ma wszelkie przewagi właściwie nad Hamasem, nadal rodzi bardzo dużo ryzyk i bardzo dużo nieprzewidywalności w odniesieniu do samego militarnego obrazu tego konfliktu.
Ale zarówno powołanie rządu zgody narodowej, on oczywiście nie obejmuje wszystkich polityków izraelskich, jak i powołanie pod broń już ponad 700 tysięcy rezerwistów wskazuje na to, że Izrael szykuje się do dość długiej i wydaje się dość krwawej także ze swojej strony wojny, czy do dość krwawych działań zbrojnych.
To znaczy, nie zgodziłbym się, że powołanie dużej liczby rezerwistów oznacza, że Izrael przygotowuje się do długiej wojny. To historycznie Izrael ma armię, którą jest w stanie szybko zmobilizować, ale robi to też między innymi dlatego, żeby nie prowadzić długich wojen. Mobilizacja dłuższa, czy też utrzymywanie zmobilizowanych żołnierzy w okresie dłuższym niż 3 miesiące będzie miało bardzo poważne negatywne skutki dla gospodarki izraelskiej. Dlatego historycznie wojny, które prowadził Izrael, były wojnami, w których mobilizowano szybko maksymalnie możliwe duże siły, dokonywano kluczowych rozstrzygnięć na polu militarnym, a następnie demobilizowano dużą część armii i kraj wracał do funkcjonowania w normalnych gospodarczo warunkach. Więc nie sądzę, znaczy raczej bym się skłaniał ku temu, że nie mówimy tu o konfrontacji, która potrwa bardzo długo. Ale oczywiście to mogę się mylić. No, wojna jest przestrzenią przypadku i wiele tu się może wydarzyć. Izrael powołuje dużo rezerwistów także dlatego, że musi bronić swoją północną granicę. To jest pierwszy wątek, o której pamiętajmy. Ma niespokojną sytuację na zachodnim brzegu, gdzie mamy akty terroru i samosądy oraz pewną anarchizację wręcz w momencie, kiedy ścierają się tam Palestyńczycy z osadnikami żydowskimi. No i wreszcie sama operacja militarna w Strefie Gazy, prawda? I że mówimy tutaj o bardzo gęsto zaludnionym terytorium, które, żeby kontrolować, należało będzie wprowadzić znaczną liczbę żołnierzy na to niewielkie przecież, ale jednak bardzo gęsto zaludnione terytorium. A więc, no i tych żołnierzy, pamiętajmy, trzeba też rotować, odsyłać na tyły jednostki, wymieniać. A więc te wszystkie uwarunkowania sprawiają, że podjęto decyzję o maksymalnej mobilizacji, ale maksymalna mobilizacja nie zakłada w mojej ocenie dążenia do prowadzenia długiego konfliktu. Raczej strategom izraelskim będzie przyświecać cel przeprowadzenia szybkiego, decydującego uderzenia i przejścia do jakiejś formy negocjacji.
Rozumiem, żeby tak, żeby też nie bardzo się zniechęciła, jeszcze bardziej nie zniechęciła się opinia i krajowa, wewnętrzna, izraelska, ale przede wszystkim zachodnia opinia publiczna.
Oczywiście, izraelscy politycy doskonale wiedzą, ponieważ te przynajmniej od wczesnych lat 80., od czasów izraelskiej inwazji na Liban, które okrążyło Bejrut i doprowadziło ostatecznie do ewakuacji przywództwa w owym czasie Al-Fatahu i innych ugrupowań palestyńskich walczących z Izraelem. Izraelscy przywódcy wiedzą doskonale, że zegar tyka i to początkowa sympatia po atakach terrorystycznych na ludność cywilną w Izraelu, ta początkowa sympatia jest taką linią opadającą, natomiast wzrasta z czasem sympatia do atakowanych i ginących cywilów palestyńskich. A jak powiedzieliśmy, z jednej strony sam Izrael jest państwem demokratycznym, musi brać pod uwagę, jego władze muszą brać pod uwagę opinię publiczną, a z drugiej strony zależy od woli politycznej przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które też będąc państwem demokratycznym muszą w bardzo dużym stopniu brać pod uwagę nastroje opinii publicznej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.